Chwała Panu Bogu. Serdecznie witam Was, bracia i siostry, imieniem Pana Jezusa Chrystusa. Ten niedzielny poranek, kiedy Bóg dozwolił nam kolejny raz przybyć na to miejsce, abyśmy mogli wspólnie razem jako dzieci Boże, jako ci, którzy zostali powołani, przeznaczeni do Królestwa Niebios, byśmy mogli się budować, utwierdzać, zbliżać się do Boga, a to w tym celu, abyśmy mogli być gotowymi na to przyjście Pana Jezusa Chrystusa, które rychło nastąpi. I to będzie to jedno przyjście po Kościół, po oblubienicę. Bóg stwarza nam wszelakie możliwości i warunki ku temu, abyśmy mogli naprawdę się przygotować. Słyszeliśmy dzisiaj już w tym słowie, którym bracia usługiwali, a mianowicie odnośnie tego, że Bóg udostępnił nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Jezusa Chrystusa. Wszystko. Wszystko, bracia i siostry. Ale my ze swojej strony musimy z tego korzystać i, jak było tak podkreślone mocno, dołożyć wszelkiego starania, abyśmy w każdej okoliczności mogli również oddawać należną Bogu chwałę, być Mu wdzięczni, dziękować Mu, składać Mu miłą ofiarę. I będzie ta kontynuacja i to współdziałanie. Chciałbym jeszcze z wami podzielić się Słowem Bożym, abyśmy pochylili się nad bardzo takim ważnym czynnikiem w naszym życiu dotyczącym naśladowania Pana Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne i myślę, że każdy człowiek wierzący, który czyta Słowo Boże, który poznaje prawdę, zgodzi się z tym, że nie można tego pominąć ani zaniedbać. Odczytam słowa, które są zapisane w Ewangelii Łukasza w rozdziale 18. Na podstawie tego my rozważymy ten temat, o którym właśnie chciałbym jeszcze dzisiaj się z wami podzielić. I tu znajdujemy słowa takie, 18 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza, od 35 wiersza czytam. A gdy on przybliżył się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze żebrząc. A gdy usłyszał, że tłum przechodzi, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu wtedy, że Jezus Nazarejski przechodzi. I zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. A ci, którzy szli naprzedzie, gromili go, by milczał. On zaś coraz głośniej wołał: Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie, a gdy ten się zbliżył, zapytał go, mówiąc: co chcesz, abym ci uczynił? A on odrzekł: Panie, abym przejrzał. A Jezus rzekł do niego: przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła cię. I zaraz odzyskał wzrok i szedł za nim, wielbiąc Boga, a cały lud ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu. Drodzy, myślę, że to jest takie znane miejsce i ukazujące szczególne wydarzenie. I tu chciałbym podkreślić na podstawie tego o Bożym pogotowiu ratunkowym. Trudno nam sobie dzisiaj wyobrazić, gdyby takie coś nie funkcjonowało w codziennym życiu. Pogotowie ratunkowe, my wszyscy wiemy, co to jest. Jest to służba medyczna, która po prostu czuwa ciągle i na wezwanie pod telefon 999 czy 112 właśnie są wysyłane ambulansy z pomocą medyczną. Kiedy jesteśmy w mieście, się obraca, to ciągle słyszymy głos syreny, gdzie właśnie jedzie pogotowie ratunkowe. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że pogotowie ratunkowe potrzebne jest w przypadku wypadku czy nagłej choroby, zagrożenia życia. Nikt nie wzywa pogotowia ratunkowego, jeżeli mu się nic nie dzieje, że jeżeli jest zdrowy, nic się mu nie dzieje. To oczywiście nikt nie wzywa pogotowia. Kto pogotowie wzywa, no wtedy musi się również w takich okolicznościach liczyć z pewnymi konsekwencjami. Drodzy, chciałbym tutaj podkreślić to, co powiedział Pan Jezus Chrystus, że nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, którzy się źle mają. I teraz chciałbym, abyśmy przenieśli to wydarzenie, tą sytuację na taką płaszczyznę życia duchowego. ludzi mieszkających na ziemi. Ponieważ również tutaj Bóg przygotował bardzo istotne, dobrze funkcjonujące pogotowie ratunkowe, gdzie możemy zawsze liczyć na Bożą pomoc, na Boży ratunek i na Bożą ochronę. Coś więcej, głębiej, jeżeli chodzi o medyczne, ponieważ to dotyczy jedynie naszego zdrowia, funkcyjności, bezpieczeństwa. I tutaj chcę powiedzieć, że jest jeden adres i osoba, o której, czy na którą można zawsze liczyć i do niej się zwracać o pomoc w trudnych sytuacjach. Oczywiście tam nie ma numeru telefonu czy maila do Pana Jezusa, ale jest wyraźnie powiedziane, każdy, kto by wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. I możemy odczytać wiele miejsc Pisma Świętego na ten temat mówiących, zachęcających, otwierających taką możliwość, uświadamiających nas, że w każdej okoliczności, kiedy czujemy tą potrzebę, możemy zwracać się do Pana naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Drodzy, kiedy czytamy Słowo Boże, to znajdujemy zapisane takie słowa Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, gdzie Pan Jezus tak dał oświadczenie, zawołał do ludzi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja sprawię odpocznienie duszom waszym. Kiedy przychodzi zagrożenie, kiedy przychodzi trudność, niepewność, kiedy nie wiemy, co uczynić, to w każdej chwili, z każdego miejsca i każdy może wezwać imienia Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście z wiarą, z przekonaniem i z tym pragnieniem, że ja potrzebuję tej pomocy. Drodzy, chciałbym tutaj zwrócić uwagę na takie słowa, zresztą przed chwileczką brat Michał przeczytał te słowa. Ja powtórzę jedno zdanie. Właśnie tu jest powiedziane w ten sposób, w 15 wierszu, i wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Wzywaj mnie w dniu niedoli. I ile to razy przychodzi różnego rodzaju niedola. Nie chodzi tylko tutaj już w tej chwili o niedolę taką fizyczną, brak środków materialnych czy innych, ale tutaj szczególnie chciałbym położyć nacisk na tą duchową niedolę. Dlaczego ten człowiek właśnie tam tak rozpaczliwie wołał do Pana Jezusa Chrystusa? On nie widział Pana Jezusa, on nie był w stanie widzieć, bo był niewidomy. On nie był w stanie pójść za Jezusem, bo któż by go prowadził? On był skazany tylko na ten stan siedzenia tam i oczekiwania prośby o pomoc, żeby ktoś się zlitował, dał te parę groszy, żeby mógł się z tego utrzymać. Ale drodzy, jest bardzo ważna i taka jedyna charakterystyczna rzecz, sprawa, wydarzenie, które zaistniało, które ten człowiek miał. Właśnie kiedy on usłyszał, że to jest Jezus Nazarejski i wiedział o nim, że on idzie i pomaga ludziom, głosząc Ewangelię, on zaczął rozpaczliwie wołać. Dlaczego on tak rozpaczliwie wołał? Po pierwsze, on był świadomy swojego kalectwa. On był świadomy swojej potrzeby. On był świadomy tego, że tylko Jezus może mu pomóc. I on wołał. On bał się, że ten Pan Jezus przejdzie i pójdzie jeszcze i nigdy więcej nie będzie przychodził tędy, a on zostanie bez pomocy. On chciał wykorzystać to. Chcę jeszcze raz podkreślić, drodzy. On był świadomy swojej potrzeby, swojego stanu. I on to wyrażał z tą wiarą, tak wołając, aby się Pan Jezus Chrystus nad nim zmiłował. Zwróćcie uwagę, Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Co to znaczyło, że on powiedział Synu Dawidowy? On nie mówił Synu Marii czy Józefa. On wiedział, że to jest ten Syn Dawida, obiecany Mesjasz. I on to wyraził w swojej wierze, w pragnieniu, w tej determinacji. I widzimy, że rezultatem tego było to, że nie tylko odzyskał wzrok, kiedy Pan Jezus jego przywołał, co chcesz, żebym ci uczynił? Czy Pan Jezus nie wiedział, że on był niewidomy? Ale również chciał jeszcze ten akcent, aby on powiedział: potrzebuję Cię. Jestem niewidomy. Chcę odzyskać wzrok, abym przejrzał, Panie. Jakie krótkie słowa, natychmiastowa pomoc. Przejrzyj. Twoja wiara Cię uzdrowiła. Zwróćcie uwagę, jak bardzo ważny tu czynnik odgrywała wiara tego człowieka. I ten człowiek nie tylko to, że odzyskał wzrok. On mógł się radować, wielbił Boga, składał tą ofiarę miłym Bogu. Jakie to jest cudowne. On może nie pamiętał, czy nie czytał psalmu 50, ale właśnie z nim się zrodziło to gorące, to pragnienie wdzięczności dla Pana. I nie tylko to, ale ludzie widząc to, właśnie oddawali chwałę Bogu. Zwróćcie uwagę, postawa tego człowieka, tej determinacji, tego pragnienia, tej wiary w Jezusa, wołania. Drodzy, jakże wielu ludzi otaczało Jezusa. Chodzili z daleka, przychodzili, Słowo Boże nam mówi, przychodzili faryzeusze, nauczeni w piśmie, słuchali, przyglądali się, widzieli cuda, słyszeli naukę. Ale całkowicie ich stanowisko było odmienne. Całkowicie odmienne od stanowiska właśnie tego człowieka niewidomego. Nie czuli potrzeby, aby prosić o ratunek duszy. Polegali na swojej sprawiedliwości. Nie czuli potrzeby. Mało tego, że tylko nie czuli potrzeby, ale chodząc, oni domagali się wyjaśnień od Pana Jezusa. Oni wbrew żądali. A jaką mocą Ty to czynisz? Kto Ci to dał? Od kogo to masz? Nie mogli zaprzeczyć temu, co czynił Pan Jezus. Nie mogli zaprzeczyć temu, co mówił Pan Jezus. Wszyscy zdumiewali się nad Jego nauką. Widzieli cuda, które czynił. Ale nie dość tego, możemy przeczytać jeszcze takie słowa mówiące o ich postawie negatywnej. I tutaj czytamy w ten sposób. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział. Może od 14 wiersza. I wypędzał demona, który był niemy, a gdy demon wyszedł, niemy przemówił i tłum zdumiał się. Niektórzy za z nich mówili, on wypędza demony mocą Belzebuba, władcy demonów. Drudzy zaś, kusząc go, żądali od niego znaku. I tutaj jeszcze w 29 wierszu, a gdy się tłumy zbierały, zaczął mówić, pokolenie to jest pokoleniem złym. Znaku szuka, ale inny znak nie będzie mu dany, jak tylko znak Jonasza. Zwróćcie uwagę, jakie to było złe podejście tych ludzi do Pana Jezusa Chrystusa. Słyszeli, widzieli, mogli korzystać. Dlaczego nie korzystali? Dlatego, jak wspomniałem, że nie czuli potrzeby. Oni ubrali się w swoją sprawiedliwość. Oni mieli wszystkiego pod dostatkiem, byli zdrowi. Nie brakowało im pieniędzy, byli zasobni i szli tylko i przypatrywali się, gdzie by tam podchwycić, w jakim słowie, a nie zwrócili uwagi na tragiczny stan duchowy, swojej duszy, swojego zginienia. Ile razy Pan Jezus powiedział właśnie, że jeżeli sprawiedliwość wasza nie będzie obficza niż faryzeuszów nauczonych w piśmie, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Wiecie, jakie to było wstrząsające dla tych ludzi, którzy się mieli za wyższych od innych, za bardziej duchowych jak inni, za bardziej sprawiedliwych jak inni, jak dopatrywali się wielu, wielu szczegółów, ale oni nie zwracali uwagi na swój stan duchowy. I to było tragiczne. Drodzy, co wobec takich ludzi wyraził Pan Jezus Chrystus? Tu jedno, co czytałem. Mówi, pokolenie to jest pokoleniem złym. Złym pokoleniem. I tutaj wyraźnie mówi, znaku szuka. Znaku, a to nie tego trzeba było szukać. I kiedybyśmy przeszli do wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa, która zawarta w Ewangelii Jana, a w 9 rozdziale, tutaj chcę jeszcze odczytać. Więc powiada Pan Jezus Chrystus w ten sposób. I rzekł Jezus, przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu, czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. A że teraz mówicie, widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. I tu był najtragiczniejszy punkt, którego oni nie zdawali sobie sprawy i nie brali tego pod uwagę, że byli w grzechu. Bracia i siostry, przejdźmy do obecnego czasu. Kiedy mówimy innym ludziom o zbawieniu, o Ewangelii, o Jezusie Chrystusie, kto to czyni, to zauważa pewną taką połączenia z tym stanem, który był kiedyś i dzisiaj. Ludzie nie zdają sobie sprawy ze swojej grzeszności. Ja przynajmniej w moim życiu zauważam dużą różnicę, chociażby na przestrzeni 30 lat. Kiedy mówiło się ludziom o zbawieniu, o Jezusie Chrystusie, o sądzie, ludzie się zastanawiali, myśleli, chętnie przyjmowali Pismo Święte. Nawracali się do Boga, pokutowali. Jakże dzisiaj jest trudno rozmawiać z ludźmi. Nie czują potrzeby Boga. Wszystko jest dobrze, dobrobyt, spokój, warunki. Po co im Bóg? Jaki grzech? A jakie życie pozagrobowe? A jeżeli już coś ma być, to jestem lepszy od tamtego. Czy nie spotykacie takiego stanowiska? To jest tragiczne położenie. Nie potrzebują Boga. Wszystko udostępnione. I głoszona Ewangelia, i warunki od Boga dane. Ale zamknięcie. Ja pozostanę w tym, co jestem. Mnie jest tak dobrze. Ja nie potrzebuję. Czy to nie jest domena? Czy to nie jest znak czasu ostatecznego? To tak wyraźnie napisane. Bracia i siostry, chciałbym tutaj was zachęcić i pobudzić, abyśmy wglądając głębiej w Słowo Boże, zauważali, że na naszych oczach wypełniają się proroctwa w codziennym życiu, w otoczeniu, pod względem gospodarczym, religijnym, politycznym. To się wypełnia na naszych oczach. Powinno nas to pobudzić do refleksji, do zastanowienia się, ponieważ tą tendencję takiej obojętności to nie tylko obejmuje ludzi tego świata, ale daje się zauważyć i z przykrością należy stwierdzić, że ono wkrada się do serc ludzi wierzących, zborów, kościołów. Obojętność dobrze jest. Chwała Bogu. Mamy wspaniały dom modlitwy. Może nie boli nic, a jeżeli boli, to niewiele. Nie brakuje chleba. Wszystkiego pod dostatkiem. I gdzieś tak ta potrzeba Boga, ta świadomość codziennego przebywania z Bogiem, doskonalenia, wzrostu, przygotowania się, gdzieś tak ucieka na bok. Ucieka na bok. I to zjawisko jest takie niebezpieczne. Nie czuje człowiek potrzeby Boga. Drodzy, tak niekiedy rozważam tę sprawę. Nabożeństwa, modlitwy w zborze, dążenie. Nie ma. Wielu nie ma. Czemu nie ma? Oczywiście, na pewno gdy ktoś jest w pracy, czy może malutkim dzieckiem się zajmuje, czy inne okoliczności uniemożliwiły. Jest to uzasadnione. A jeżeli nie, to w domu posiedzę. A po co? Nie czuję potrzeby. A jak ktoś zapytał, słuchaj, jak żyjesz duchowo? Co u ciebie jest? A czy to takie ważne? Drodzy, chciałbym podkreślić i zaakcentować, że nadeszedł moment bardzo niebezpieczny. I tutaj, kiedy Pan Jezus Chrystus zwrócił uwagę do jednego zboru z Księgi Objawienia Świętego Jana, możemy przeczytać w rozdziale trzecim, tutaj od pierwszego wiersza, a do anioła zboru w Sardes napisz, to mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd, znam uczynki twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Drodzy, oto tutaj słowa bardzo twarde zapisane do tego zboru w Sardes. Imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Co cechowało ten stan? Obojętność, brak poczucia potrzeby Boga, zamieranie ducha modlitwy, zamieranie zainteresowania przebywania w Słowie Bożym, zamieranie tego pragnienia bycia w społeczności, w społecznej modlitwy. Kiedy przychodzą sytuacje takie, że coś się zacznie dziać, a może boli, a może coś stało się innego, wtedy, no tak, bracia i siostry, pomódlcie się. Tak, i to jest dobre. Ale czy czasem nie skupia się na tym, co powiedział apostoł święty Paweł w liście do Koryntian, że jeżeli tylko w tym życiu, w Chrystusie nadzieję pokładamy, to jesteśmy ludźmi najbardziej pożałowania godnymi. To nie znaczy to, że jest źle. Jeżeli ktoś się pomodli o zdrowie, o Boże kierownictwo, o Boże błogosławieństwo, tak, dobrze jest. Ale jeżeli tylko się na tym zatrzymujemy, a nie zwracamy uwagi, że powinniśmy dołożyć wszelkiego starania, jak było podkreślone, ku temu, aby przebywać z Bogiem, że obecność Boga nam jest potrzebna na każdy dzień, że Bóg stworzył nam naprawdę wspaniałe warunki, abyśmy właśnie na pierwszym miejscu, jak Słowo Boże mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a te rzeczy wam dodane. Bóg wie o tym, że potrzebujemy. Drodzy, mówię to z całym przeżyciem. Mówię to w poruszeniu serca, ponieważ żyjemy w ostatecznym czasie. Jeżeli nie będzie w nas tego ciągłego pragnienia, tej świadomości, aby to, jak myśmy śpiewali w tej pieśni, ach, potrzebuję Cię, ja muszę mieć Cię zawsze. Po co? Po to, aby nas Bóg wspierał, posilał, odnawiał, abyśmy mogli również całkowicie być użytecznymi dla Jego chwały. Abyśmy byli użytecznymi w tym powołaniu, który nas powołał. Abyśmy również mogli modlić się za innymi. Abyśmy mogli świadczyć Ewangelię tym, którzy nie znają. Abyśmy mogli mówić z tym życiem i z tym przeżyciem. Bracia i siostry, kiedykolwiek zawołamy, i myślę, że wiele świadectw moglibyśmy otrzymać od ludzi, którzy szczerze szukali oblicza Bożego, wzywali i Bóg przyszedł z pomocą. Chociaż Bóg ma zawsze swój czas, chociaż nie zawsze według naszej myśli uczyni. Ale jeżeli uczyni w swoim czasie, to uczyni to, co będzie dla naszego dobra. Przede wszystkim dla zbawienia duszy. Przede wszystkim dla właściwego poziomu duchowego. Dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Abyśmy o to zadbali. Bracia, siostry, wszystko wypadnie z rąk. Przyjdzie czas, że wszystko wypadnie z rąk. A tylko to, cośmy nabyli, to, cośmy utwierdzili, to, cośmy uczynili dla chwały Pana, dla zbudowania innych, dla przygotowania się na przyjście Pana Jezusa Chrystusa, to pozostanie i przejdzie. Nie da się pożyczyć. Dzisiaj, jeżeli komuś brakuje finansów, no, jest taka możliwość, możemy pomóc jedni drugim, wesprzeć jeden drugiego. A jeżeli przyjdziemy przed oblicze Pana, to już tam nie udzielimy jeden drugiemu ze swego. Nie poprosimy, dajcie mi oleju, dajcie mi coś z Twojej pobożności, z tego coś uczynił, coś uczyniła. Nie. Każdy przyjdzie ze swoim. Ja przyjdę ze swoim. Ty, bracie i siostro, przyjdziesz ze swoim i staniesz przed Panem w pełni świadomości warunków, możliwości, które Bóg dał, tego czasu, które Bóg dał, jak zostało przez nas wykorzystane. Nie wiemy, drodzy, ile czasu pozostało jeszcze każdemu jednemu z nas. Ale jest jedno tak bardzo ważne, abyśmy pamiętali o tym, że Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, znajduje się po prawicy Ojca. On wstawia się za każdym, który przez Niego przystępuje do Boga. Wstawia się. I jeżeli Ty będziesz wzywał Jego imienia, kiedy przychodzą trudne sytuacje, kiedy potrzebujesz pomocy, wsparcia i posilenia, On Ci nie pozostawi bez pomocy. Pamiętaj. Chcę na zakończenie odczytać takie tylko jedno miejsce, zdanie, które jest zapisane w księdze proroka Izajasza w rozdziale 30. Tu mówi tak, 18 wiersz. I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę. I dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować. Gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Którzy na Niego czekają. A kiedy możesz czekać na Pana? Jeżeli Go wezwałeś, jeżeli zawołałeś do Niego, jeżeli przedłożyłeś Mu swoją prośbę, jeżeli przedłożyłeś Mu dziękczynienie, jeżeli oddałeś Mu chwałę, możesz czekać, że Bóg się nie opóźni, że przyjdzie z pomocą. Drodzy, my będziemy się modlić. Chciałbym, abyśmy po wysłuchaniu tego słowa w dzisiejszym dniu, które było czytane od początku aż do teraz, które głęboko zważyli warunki, które nam dał Bóg, czas, w którym żyjemy i cel, do którego zdążamy. I abyśmy z całą powagą i z odpowiedzialnością sami za siebie, a nawet w pewnym zakresie jedni za drugich, mogli podjąć taką decyzję, taką weryfikację w naszym życiu, abyśmy nie opóźniali się, nie byli obojętnymi, ale zawsze, aby w naszego sercu było to: ach, potrzebuję Cię, łaskawy Panie mój. Czuli tą potrzebę naszej niedoskonałości, naszych braków, jeszcze naszych ułomności, abyśmy z tym przychodzili do Pana. I w tej chwili przyjdziemy. Poprosimy Pana, aby dał nam to światło, abyśmy umieli wglądnąć sami w siebie, abyśmy umieli rozpoznać nasz stan, nasze zasoby i nasze braki. I abyśmy prosili Pana, aby On przychodził z pomocą, z uzdrowieniem, z posileniem, napełnieniem swoją łaski, abyśmy prowadzili zwycięskie życie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.